Jest kwadrans po godzinie 8. Kłaniam się Państwu serdecznie. Od lipca rząd częściowo odmroził ceny prądu. To oznacza, że w większości będziemy dostawać wyższe rachunki Państwa. I moim gościem jest kierownik Zespołu Klimatu i Energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dr Kamil Lipiński. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, z czego tak de facto wynikają te podwyżki? To są kwestie rynku, czy bardziej interwencji Państwa?
Myślę, że należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o zamrożone ceny energii, które teraz będą częściowo odmrażane, no to mieliśmy je zamrożone od dość dłuższego czasu. Tak? Znaczy, jeżeli spojrzymy na 2023 rok, no to jak patrzymy na taryfę na sprzedaż energii elektrycznej, no to ze względu na to, że spółki energetyczne mają dość mocną pozycję, prawda? Znaczy rzeczywiście jest ich kilka,
są bardzo ważne
przedsiębiorstwa, ich taryfa jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, tak? Zawsze, jeżeli mówimy o odbiorcach końcowych. I w sensie gospodarstwach domowych. I w tej sytuacji te taryfy były bardzo wysokie, ponieważ ceny energii na rynku hurtowym były wysokie ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę. I w tej sytuacji w 2022-2023 roku rząd zdecydował się na mrożenie cen energii. I te zarówno była cena energii, w tej taryfie składa się z dwóch elementów. Po pierwsze z opłaty za dystrybucję energii i z opłaty za sprzedaż energii. I one oba, jedna i druga była zamrożona. Teraz odmrożona będzie jedna z nich, opłata za dystrybucję, natomiast opłata za sprzedaż będzie utrzymana na poziomie 500 zł w wypadku, za megawattogodzinę w wypadku gospodarstw domowych. Takie przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce no to około trochę mniej niż 2 megawattogodziny rocznie zużywa. Więc mówimy tutaj o pewnej podwyżce, ale ta podwyżka polega na tym, że wracamy do modelu, który istniał wcześniej. Tak? Znaczy, czyli te taryfy nie były zatrzymane zupełnie. Tak? Znaczy URE cały czas publikowała, jaka jest oficjalna taryfa. Ona była tam, za samą sprzedaż to było 1000 zł na przykład za megawattogodzinę w 2023 roku, ale później ono było, w pierwszej połowie tego roku to było 739, bo się jednak prąd i gaz zrobiły tańsze, ale cały czas przez to, że były zamrożone, no to było to bardzo poniżej tego, co płaciliśmy rzeczywiście, czyli około 412 zł za megawattogodzinę. Więc w tym sensie jednocześnie można mówić o podwyżce i obniżce. Z perspektywy tego, co jest w papierach w urzędzie, w regulacji energetyki, w sensie tego, co zatwierdzane było i za co dostawali rekompensatę, że nie jest realizowane sprzedawcy energii, no to mówimy o obniżce, ponieważ stopniowo sytuacja się polepsza. Natomiast ta regulacja była na dość niskim poziomie, w związku z tym odmrożenie nawet częściowe tej regulacji oznacza pewne podwyżki dla odbiorców.
Jakie to są podwyżki, panie doktorze?
Dobrze. Według obliczeń Urzędu Regulacji Energetyki można mówić o 28 zł dla gospodarstwa domowego netto za miesiąc. Natomiast ta ustawa przewiduje również dla najuboższych gospodarstw domowych, w których ustawa o bonie energetycznym, która wchodzi w życie od 1 lipca weszła w życie, no to ona przewiduje po pierwsze od progu 2,5 tysiąca złotych, jeżeli to jest jednoosobowe gospodarstwo domowe, jeżeli jest kilkuosobowe, no to jeżeli dochody są niższe niż 1700 zł na osobę, no wtedy się dostaje bon energetyczny, w zależności od rozmiaru gospodarstwa. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa ten bon to będzie około 25 zł. Przelicz na 12 miesięcy. Znaczy, że on będzie jednorazową opłatą 300 zł, ale to przeliczając tak na rok, no to jest 25 zł miesięcznie. Więc w skali roku to będzie właściwie równoważyło tą podwyżkę.
Zniweluje oczywiście niejako, tak.
Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o całość gospodarstw domowych, no to mówimy właśnie o tych 28 zł. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to nie jest mało, natomiast pamiętajmy o jakimś płytkim ubóstwie wielu gospodarstw domowych w Polsce, że nawet dla tych najuboższych gospodarstw domowych wzrost kosztów ono o kilkadziesiąt złotych miesięcznie, to już może być koszt zdecydowanie odczuwalny, stąd te mechanizmy kompensacyjne.
Czy to jest odpowiedni moment? Bo wydaje mi się, że eksperci nie mieli wątpliwości, że prędzej czy później będzie musiało się to stać. Czy teraz to właśnie jest ten dobry moment na częściowe odmrożenie tych cen?
Ja powiem tak, że zdecydowanie jest zamrożenie tych cen wiązało się ze znacznymi kosztami dla budżetu. Budżetu, który finansuje nasze emerytury, funkcjonowanie szpitali, naszej armii, policji, edukacji, no wszystkiego zasadniczo. To było 46,5 miliarda złotych w 2023 roku. To jest około 7% budżetu, więc to nie jest mało na pewno. I w tej sytuacji ten koszt tych rozwiązań, przedłużenie tych rozwiązań na lat 2024-2025, Ministerstwo Środowiska oszacowało, że to będzie 6 miliardów. No czyli ponad blisko ośmiokrotnie mniej. Ministerstwo Finansów skorygowało te obliczenia, że to będzie 8 miliardów. No cały czas mówimy o sześciokrotnym obniżeniu kosztów dla budżetu. Więc te pieniądze będzie można być może wykorzystać do innych celów, co jest jakimś, prawda, dla państwa, zarówno państwa słuchaczy, którzy płacą podatki, jak i państwa polskiego, które finansowało rekompensaty dla spółek, jest to pewną przewagą, po pierwsze. Po drugie, wkroczenie w rynek oznacza ograniczenie konkurencji, tak? Znaczy te rekompensaty odrywają ceny energii od rzeczywistej struktury kosztów, więc w dłuższej perspektywie mogą sprzyjać utrwalaniu się pewnej struktury monopolów, utrudniać nowym graczom, na przykład, którzy mieli na przykład lepsze oferty, wejście na rynek. Więc w tym sensie powrót do mechanizmów rynkowych może być korzystny w dłuższej perspektywie dla konsumentów. Natomiast rzeczywiście nie ma co udawać, że podwyższenie opłat za energię elektryczną nie jest dla nikogo doświadczeniem miłym, jest doświadczeniem trudnym, chociaż warto pamiętać, że dla gospodarstw domowych w większości w Polsce Polacy nie ogrzewają prądem. Co do zasady ogrzewają węglem, są podłączeni do sieci ciepłowniczej i ogrzewają gazem. Więc w tym to stanowi większość, to się opłaty za te media na ciepło stanowią większość opłat za energię w ogóle. Więc jeżeli spojrzymy na ubóstwo energetyczne, no to istotniejsze są te rzeczy, skąd bierzemy ciepło. Jeżeli ustawodawca przewidział takie rozwiązanie związane z tym, że ktoś grzeje energią elektryczną i wtedy to dla niego będzie bardzo duży cios i wtedy te bony są wyższe, jeszcze dwukrotnie wyższe, więc można powiedzieć nieznacznie, bo to będzie około 50 zł, a nie 25, no, ale takich gospodarstw na szczęście nie jest wiele.
Mało kto ogrzewa prądem, bo po prostu to jest faktycznie drogie i to już nie patrząc na to, czy teraz mamy bon, czy nie. Jak dalej będzie wyglądał harmonogram odmrażania cen energii, co później?
Więc myślę, że należy się spodziewać, że będziemy stopniowo uwalniać, że będą stopniowo uwalniane kolejne opłaty. Znaczy, jeżeli mówimy o tym suficie 500 zł, który też warto zwrócić uwagę, że tak jak była różnica w 2023 roku, 412 była ustawowy sufit na ceny dla gospodarstw domowych, jeżeli chodzi o, znaczy na ceny za sprzedaż, czyli za tą część sprzedażową, a wyznaczonej przez URE taryfie to było 1000, więc prawie dwa razy mniej była cena zatwierdzona przez rząd, no to tutaj mamy różnicę 622,8, w sensie 622,80 zł i 500. Więc to już jest mniejsza różnica, prawda, że ten spread, w sensie ta różnica, rozstrzał pomiędzy tym, co mówi rynek i tym, co mówi ustawodawca, się zaczyna zwężać. I należy się spodziewać, że będziemy dążyć do tego, żeby ta różnica zanikła. Czyli w pewnym momencie pewnie będziemy mówić, jeżeli oczywiście utrzymają się warunki obecnie obowiązujące na rynku i pewne makrotrendy. Natomiast myślę, że należy się spodziewać w dłuższej perspektywie całkowitego odmrożenia cen energii, no chyba rzeczywiście, że będą jakieś gwałtowne szoki, których w tym momencie na horyzoncie nie widać.
Jak to się może przełożyć na rachunki końcowych odbiorców? Widziałem państwa raport, podobno prognoza mówi o 15% w przyszłym roku.
To są obliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Oczywiście, tak jak mówiłem, gospodarstwu nierówne, więc rzeczywiście to jest tak, że trochę tak jak z tą średnią, o której każdy może mieć 2,5 dziecka na przykład. Znaczy, że rzeczywiście, jeżeli ktoś ma 400-metrowe gospodarstwo, mieszka w domu jednorodzinnym 400-metrowym, który ogrzewa prądem, no to odmrożenie to będzie dla niego niemało co udawać cios finansowy, zwłaszcza jeżeli ma niską efektywność energetyczną urządzeń, które stosuje, oraz samego domu. Ale jeżeli ktoś mieszka w mieście i jest podłączony do sieci ciepłowniczej, a do sieci ciepłowniczej jest podłączony 52% Polaków, no to przez to, że ta ciepło pozyskuje z dość jakby regulowanego, tańszego rozwiązania i na pewno nie jest to energia elektryczna, no to tutaj to będzie mniej odczuwalne.
Jak będzie wyglądała przyszłość rynku energetycznego w Polsce? Czy w związku z tym, że to odchodzenie od węgla mimo wszystko wydaje mi się jest przesądzone, te ceny będą w kolejnych latach rosły, czy może wręcz przeciwnie?
Oczywiście dobrą odpowiedzią w takich sytuacjach jest to zależy, ale to, co należy zwrócić uwagę, że będzie system EU ETS obejmie także paliwa na potrzeby właśnie w sensie ciepłownictwa i transportu. Znaczy paliwa w sensie takie jak węgiel na przykład, który jest wykorzystywany w elektrociepłowniach. W związku z tym będzie te koszty będą najprawdopodobniej mieć przełożenie na wzrost cen energii nieznaczny. być może. I być może tutaj będą kolejne jakieś mechanizmy kompensujące dla gospodarstw, żeby ten EU ETS był mniej, EU ETS 2 był mniej uderzył w gospodarstwa domowe. To tak jakby w krótkiej perspektywie. W długiej perspektywie, no to mogę zwrócić uwagę, że bardzo istotna będzie cena na rynku hurtowym. I tutaj można wskazać kilka scenariuszy. My w Polskim Instytucie Ekonomicznym w raporcie o takim mrocznym dość tytule koszty braku dekarbonizacji opracowaliśmy trzy warianty. No pierwszy wariant to jest taki, że zostajemy przy węglu, co w praktyce oznacza budowanie nowych elektrowni węglowych, bo w przeciągu 20-30 lat po prostu to będzie konieczne. Wtedy to będą drogie ceny energii na poziomie co najmniej one będą kilkadziesiąt procent, znaczy w sensie, że w perspektywie 2060, jeżeli będziemy mieć, jeżeli utrzymamy węgiel, no to będzie około 570 w dzisiejszych cenach za megawattogodzinę, czyli dość drogie ceny. Jeżeli mamy dodatkowo dwa inne scenariusze, pierwszy scenariusz to jest taki scenariusz jądrowo odnawialny, a trzeci scenariusz to jest scenariusz odnawialny. W tych scenariuszach te ceny są kilkukrotnie niższe, więc trochę zależy od tego, jakie przyjmiemy tempo dekarbonizacji gospodarki, no, które obniży nam te koszty związane po pierwsze z emisją dwutlenku węgla, a po drugie z samą niską rentownością elektrowni węglowych związanych z wysokimi cenami samego surowca. Więc tutaj trochę zależy, co zrobimy. Natomiast nie należy ukrywać, że polska energetyka tak czy siak będzie potrzebowała modernizacji. I ta modernizacja będzie musiała być sfinansowana zarówno koszty funduszami przedsiębiorstw, jak i, co się dzieje już od lat w wielu państwach zachodnioeuropejskich, przez koszty portfelami gospodarstw domowych.
Czyli podsumowując, pewnie najbardziej opłacalnym jest scenariusz bez węgla, właśnie z atomem, z OZE czy z samym OZE?
Więc tak, jeżeli chodzi o czyste liczby, no to można powiedzieć, że czterokrotnie bardziej opłacalny od scenariusza węglowego jest scenariusz OZE, który możliwie dużo w miksie umieszcza tych źródeł odnawialnych, przede wszystkim energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że to jest modelowanie skupiające się na cenach, a nie na dostępności samej energii, czyli wyzwanie może wtedy być balansowanie samego miksu energetycznego.
Czyli bardziej realistycznie jest scenariusz z atomem.
Jest bardziej stabilny i bardziej w tym sensie przewidywalnym, że gwarantuje pewną podstawę, która będzie generowana z elektrowni jądrowej. Więc z perspektywy państwa jest to bardziej zrównoważony i bardziej stabilny scenariusz. On jest nieznacznie droższy, o kilkanaście procent, natomiast rzeczywiście no, wydaje się rozwiązaniem z perspektywy strategicznej i z perspektywy właśnie systemowej, że nie zakłada technologii, których jeszcze nie znamy, związanych na przykład z rozwojem magazynów energii, bardziej dynamicznych czy bardzo dynamicznym rozwojem wodoru, tylko trzyma się pewnych technologii, które znamy z perspektywą rozwoju ich i wprowadzenia na rynek, a nie opiera się na rzeczach, które dopiero na rynki europejskie wchodzą.
Mówił szef Zespołu Klimatu i Energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dr Kamil Lipiński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.